Czas Adwentu dobiega końca. Zaczęliśmy już niecierpliwie liczyć dni dzielące nas od świąt Bożego Narodzenia. A liturgia mszalna nie tylko zapowiada przyjście Zbawiciela, lecz również przybliża Jego osobę. Słyszymy bowiem dziś: oto Panna pocznie i porodzi syna i nazwą go imieniem Emanuel. Taką nadprzyrodzoną wizję przyjścia Mesjasza miał prorok Izajasz, a święty Mateusz Ewangelista powtórzy ją, uzupełniając: oto dziewica pocznie i porodzi syna, któremu nadadzą imię Emanuel, to znaczy Bóg z nami. Jak więc słyszymy, Emanuel to najważniejsza postać dzisiejszej niedzielnej liturgii. Z prośbą o dokładniejsze wyjaśnienie, kim był Emanuel, zwróciłem się kiedyś do jednego z biblistów, a on po chwili zastanowienia, nie wdając się w naukowe dywagacje, powiedział tak: Emanuel to Jezus Chrystus. Ta prosta i rzeczowa odpowiedź doskonale współgra ze świadectwem świętego Pawła Apostoła, które słyszeliśmy w dzisiejszym drugim czytaniu mszalnym. To świadectwo jest niezwykle ważne, bo jest to synteza nauki świętego Pawła Apostoła o Chrystusie, bowiem przytoczmy to świadectwo tak w pełni. Mówi święty Paweł, że Chrystus zgodnie z zamysłem Bożym i zapowiedziami proroków jest Synem Bożym, równocześnie człowiekiem pochodzącym z rodu Dawida, a przez powstanie z martwych pełnym mocy wszechmogącym Panem Bogiem z nami. Ta jakże przejmująca nauka świętego Pawła nabiera jeszcze swojej swoistej głębi i zyskuje ten ostateczny sens dzięki świadectwu nie byłego, ale samego Boga Wszechmogącego, od którego usłyszeli ludzie tą najważniejszą wieść. To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie. To przesłanie Boże wypowiedziane zostało na górze Tabor podczas przemienienia Pańskiego, a poparte boskim autorytetem potwierdza godność Jezusa i Jego Boże Synostwo. Wszyscy, którzy znajdziemy się w tym Kościele, zwłaszcza parafianie, to właśnie wydarzenie mamy zawsze przed oczyma. Bo przecież w tym monumentalnym ołtarzu, w jego centrum, znajdujemy dwa obrazy, które właśnie w sposób malarski opisują to niezwykłe i jakże ważne wydarzenie. Ceńmy to sobie, tym bardziej, że te obrazy może teraz dużo lepiej i dokładniej możemy widzieć po ich konserwacji. liturgia okresu Adwentu i zbliżającego się Bożego Narodzenia jest niezwykła. Możemy o niej powiedzieć, jest wręcz natchniona, piękna swoim przekazem, bo ona w każdym momencie podpowiada nam tą ważną rzecz, proponując, abyśmy się zachwycili bóstwem Jezusa Chrystusa, ale również uradowali Jego człowieczeństwem. To jest to dzisiejsze bardzo ważne orędzie, również do czwartą niedzielę Adwentu. A ten zachwyt nad Chrystusem jakby pokazał nam już wcześniej święty Piotr apostoł, który z głęboką wiarą i przekonaniem wyraźnie powiedział: Panie, Ty jesteś Mesjaszem, Synem Boga Żywego. Za świętym Piotrem, jak wiemy, całe pokolenia chrześcijan z odwagą wyznawały, że narodzony w Betlejem Jezus to Syn Boga. Ten narodzony w Betlejem był zawsze i pozostanie na zawsze największym skarbem chrześcijan i tym jedynym, najpełniejszym źródłem radości i duchowego szczęścia. Dlatego już teraz spróbujmy, może tak nawet i sami, gdzieś w duszy, podziękować Panu Bogu za ten wielki dar Syna Bożego. I bądźmy dumni. Nie kryjmy się z tą wiarą w Bożego Syna. Bądźmy dumnymi świadkami Jezusa, który będąc Bogiem, stał się człowiekiem i z tego płynie również nasza chwała. Równocześnie zbliżające się święta Bożego Narodzenia, nie bójmy się piewcami wielkich Bożych tajemnic w środowiskach, w których żyjemy, pracujemy, w sąsiedztwie, w naszych rodzinach, wśród naszych najbliższych. Nie może być w nas jakichkolwiek obaw. Nie wolno nam, jakby chcieli niektórzy, abyśmy się z naszą wiarą, naszym świadectwem o Chrystusie chowali gdzieś w kąt czy do zakrystii. Zadaniem ludzi wierzących, ale chyba tak można powiedzieć, sprawą chrześcijańskiego honoru jest to, aby przyznać się otwarcie do Chrystusa. A jeżeli tam nie jest, to stańmy przed Bogiem w prawdzie. Ale czy ta promocja Jezusa Chrystusa i samego Bożego Narodzenia, promocja wiary, jest obecnie tak bardzo potrzebna? Może ktoś mieć wątpliwości. Dlaczego? Bo gdy nawet tak pobieżnie będziemy obserwować to, co związane jest z nadchodzącymi świętami, to już na pierwszy rzut oka widać, że w większości ludzi panuje dość powszechna pamięć o zbliżających się świętach Bożego Narodzenia. Za tą opinią mogą przecież przemawiać i przedświąteczna atmosfera panująca wokół nas, widoczna w kolorowych dekoracjach naszych miast, oświetlonych choinkach, przystrojonych witrynach galerii i sklepów, a nawet muzyce płynącej z głośników. Wiemy też, że ten nastrój oczekiwania na święta wkroczył już nawet do wielu naszych domów. Czego więc więcej chcieć? Ano właśnie. Proszę mi wybaczyć, bo nie chciałbym teraz nikogo urazić tym, co powiem. Widząc ten cały przedświąteczny zgiełk, przychodzi mi na myśl taka refleksja. No dobrze, z jednej strony podziwiać możemy u ludzi, tych szczególnie tak bardzo zabieganych, wielkie pragnienie i chęć świętowania. Jakże bardzo chcą, aby te święta były w ich domach bardzo uroczyste. I chwała im za to. Ale z drugiej strony, gdy przyjrzymy się dokładnie tym właśnie ludziom, to nie trudno zauważyć, że faktyczna świadomość znaczenia świąt dla wielu ludzi jest daleka, a nieraz bardzo daleka od Boga, a stan ich religijności wręcz fatalny. W świątecznych przygotowaniach tych ludzi jakże często brak jest jakichkolwiek pobudek religijnych. Podobnie jest i z samymi świętami. Do tego dochodzą, jak sami Państwo możecie obserwować i słyszeć, żałosne wysiłki tak zwanych celebrytów, próbujących zaistnieć w mass mediach, próbujących wmówić ludziom, że święta można przeżyć tak cieplutko, radośnie, szczęśliwie. Nawet może głaskając psa i kota, ale nie wspominając o Chrystusie. To kuriozalne myślenie. Myślenie, które zakrawa wręcz na hipokryzję. Bo oto święta poświęcone czci Chrystusa. Ktoś zaplanował sobie świętować bez Chrystusa. To nie do pojęcia. Te sytuacje napawają smutkiem, zwłaszcza ludzi wierzących, pobożnych. One też są przyczyną, niestety obecnie, coraz częstszych rozterek w małżeństwach, w rodzinach, wśród ludzi sobie naprawdę bliskich. Odrzucenie zaś religijnego wymiaru świąt skutkuje w najlepszym razie jakąś pustką religijną, a najczęściej oprócz obojętności chrześcijańskiej zaczyna się powolny etap odchodzenia od Boga, a w końcu odrzucenia go. co zrobić, gdy stajemy przed takimi dylematami? Wydaje się, że w takiej sytuacji piętnowanie ludzi nie rozumiejących ani duchowej, ani religijnej głębi świąt niewiele daje. A właściwie można powiedzieć, nic nie daje. Jednak kierując się potrzebą serca i chrześcijańską odpowiedzialnością za innych, trzeba nam próbować jakieś rozwiązanie. Rozwiązanie, które umożliwiłoby przywrócenie tym ludziom, stojącym daleko już od Boga, właściwego rozumienia świąt, ale które by umożliwiło tym ludziom, oprócz poznania religijnego charakteru świąt, powrotu do wiary, zrozumienia jej znaczenia, a przez to zbliżenia się do Bożych tajemnic. Dlatego myślę, że pierwszym działaniem i pierwszym lekarstwem na przełamanie tej pojawiającej się obojętności religijnej jest świadectwo naszej wiary, świadectwo naszej głębokiej wiary. Bowiem ludziom uwikłanym w meandr różnych idei, ideologii i sprzecznych dążeń trzeba pokazać, i to w sposób przekonywujący, piękno prawdy o Bogu, o tym Bogu, który do nas przychodzi w osobie Jezusa Chrystusa, Bogu, który się nie patrzy na nic, ale w ogromie swojego miłosierdzia przychodzi, aby nas przygarnąć i tą swoją obecnością ubogacić. Na pewno też trzeba znaleźć sposób na przywrócenie tym ludziom wrażliwości na sprawy duchowe. Trzeba też zrobić wszystko, aby wzbudzić w nich pragnienie i chęć zachwycenia się głębią swojego ducha, a przez to i Chrystusem. W jednej ze swoich medytacji chrześcijański myśliciel tak napisał: człowiekowi oprócz innych potrzeb właściwe są dwie potrzeby. Potrzeba obcowania z duszą drugiego człowieka i potrzeba obcowania z niebem. Doceniając głębię tych myśli, wiemy, że spełnienie tych ludzkich potrzeb wspomnianych przez tego myśliciela znajdujemy nie gdzie indziej, tylko w tajemnicy świąt Bożego Narodzenia. Bowiem same narodziny Jezusa Chrystusa i Jego wejście w doczesny świat dają poczucie i doświadczenie niezwykłej bliskości również z drugim człowiekiem. On, będąc Bogiem i człowiekiem, swoim człowieczeństwem dzieli się z nami, przez to pokazując wzór, jak i my mamy się dzielić naszym człowieczeństwem z innymi. A z kolei doświadczenie nieba, poczucie Jego bliskości, to przecież poczucie bliskości, obecności Boga z nami, który daje nie kto inny, tylko nowonarodzony Zbawiciel świata. Tajemnicę Bożego Narodzenia zawsze łatwiej zrozumieć i docenić, mając mocne oparcie wierzy, ale aby zachwycić kogokolwiek wiarą i samym Chrystusem, musimy pamiętać o tym, że nie zrobimy tego sami. Owszem, potrzebna jest z naszej strony jasna i czytelna deklaracja i świadectwo naszego przywiązania do Ewangelii Chrystusowej. Ale potrzebne jest coś więcej. Sami ludzie doświadczamy nieraz w naszym życiu, jak ograniczone są nasze możliwości. Mimo najlepszych chęci nie potrafimy wykonać tego, cośmy sobie wymarzyli i zaplanowali. Potrzebne jest zawsze we wszystkim wsparcie Bożej łaski, wsparcie z góry. O tym z pokorą pamiętajmy, ale też pamiętajmy o tym, że aby zachwycić innych naszą wiarą, potrzebny jest zawsze nasz osobisty, wysoki poziom duchowy i religijny. A to osiągnąć możemy tylko i wyłącznie dzięki przywiązaniu do Boga, czystości i doskonałości naszego wnętrza, ale i bliskiego ideałom Ewangelii, sposobu życia. Bo trzeba nam żyć tak, jak wskazał nam Chrystus. Do tego działania właśnie Chrystus zachęcał najpierw otaczających Go ludzi, mówiąc: bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski. Słysząc tą zachętę, rozumiemy, że to apel skierowany również i do nas. Rekolekcje, które rozpoczynamy, są jedną z tych form odpowiedzi na to wezwanie Boże. Są okazją i tym czasem służącym umocnieniu wiary naszej i uporządkowaniu naszych sumień i naszego wnętrza, do czego bardzo serdecznie w najbliższe dni zachęcam. Ale zgodnie z intencją tej mszy świętej zapowiedziane przez księdza proboszcza na początku Eucharystii, wracamy dziś pamięcią, ale pamięcią wspartą wspólną modlitwą do roku 1981. W pamięciu wielu z nas, również i mojej, nie zatarł się jeszcze ten smutny, a nawet może ktoś powie, ponury czas, naznaczony wieloma rozterkami, niepewnością, bólem, które przyniosły wojskowe dekrety. Wspominają dziś wydarzenia z grudnia 1981 roku, proszę mi pozwolić, że odwołam się też do moich osobistych doświadczeń, gdyż pełniłem wówczas posługę kapelana w kamiennogórskim więzieniu, tym więzieniu, który był ośrodkiem internowania. Niedzielny poranek, 13 grudnia, zostałem odesłany sprzed bramy więzienia przez uzbrojonych milicjantów, którzy mi powiedzieli, że mszy świętej już tutaj nie będzie. Wówczas byłem jeszcze nieświadomy nawet faktu ogłoszenia stanu wojennego. Trudna to była dla mnie chwila wówczas młodego księdza. Również i kolejne przedświąteczne dni. A wtedy w parafii Piotra i Pawła w Kamiennej Górze rozpoczynały się również rekolekcje. Te dni wiązały się z wieloma utrudnieniami w posłudze duszpasterskiej w parafii, bo nawet nie można było zaplanować odwiedzin chorych, bo zakaz był poruszania się samochodami. Dziś każdy, kto doświadczył różnych represji i uciążliwości stanu wojennego, wracając do tego, co wówczas zaszło, rozumie, że mimo zniewolenia, mimo pacyfikacji narodu i solidarności, wtedy właśnie wykuwała się nowa wolna Polska i formowany był jej byt narodowy na przyszłość. Tak, może to paradoks, ale tak właśnie powinniśmy to odczytać. Pamiętając o ideałach i wartościach, które jednoczyły wówczas Polaków, wspomnieć należy zwłaszcza tych, którzy poświęcili bardzo wiele, a nawet życie w obronie wolności i godności narodów. Będę pamiętał do końca życia taki obraz kobiet, żon, które jeżdżąc od więzienia do więzienia próbowały dowiedzieć się, w którym z nich są osadzeni ich mężowie, ich najbliżsi. To była straszna chwila, ale wyjątkową niegodziwością byłoby jednak nie pamiętać w dniu dzisiejszym, a właściwie zawsze, o wielkim oddaniu Kościoła w Polsce na rzecz obrony bytu narodu i wiary chrześcijańskiej, bowiem chyba nikt nie zaprzeczy temu. Kościół w tym trudnym czasie spieszył ze wsparciem, opieką duchową ludziom będącym w potrzebie. Stał się dla nich pewną opoką. Stał się ratunkiem. Chwila zagrożenia. A dla wielu ludzi prześladowanych ostoją i domem zarazem. Z wielkim szacunkiem wspominam internowanych w kamiennogórskim więzieniu, którzy manifestując swoją wiarę i przywiązanie do Chrystusa, ale i tą niezłomną, patriotyczną postawę, domagali się w pierwszej kolejności od ówczesnych władz więzienia dostępu do kapłana, możliwości udziału we mszy świętej i możliwości przyjęcia sakramentów świętych. Nalegania internowanych oraz ich stanowcza postawa mimo różnych represji więziennych sprawiły, że w ostatnim dniu 1981 roku w Sylwestra po raz pierwszy od wprowadzenia stanu wojennego odprawiłem w więzieniu mszę świętą. Ta msza była dla wszystkich ogromnym przeżyciem, niezapomnianym doświadczeniem duchowym. Bo wówczas to na więziennym korytarzu można było naprawdę poczuć wielką siłę wiary i niezłomną solidarność internowanych ludzi, którzy nawet w tej trudnej dla siebie sytuacji potrafili zachować swoją godność. Choć już nie jestem w stanie przypomnieć sobie większości osób, którzy wtedy przebywali w więzieniu, to chciałbym wspomnieć internowanego górnika z Wałbrzycha, który nazywał się Gagatek Idź. Ten górnik pod koniec mszy świętej wystąpił niespodziewanie spośród grona internowanych i dziękując szczerze za odprawienie mszy świętej z odwagą i wielką mocą, ale również z niesamowitą nadzieją, donośnym głosem powiedział do zgromadzonych: nie bójcie się, nie poddawajcie się zwątpieniu, miejcie nadzieję, bo Chrystus i Matka Najświętsza sprawią, że Polska i nasz naród będą wolni. Ten nieżyjący już górnik zapałem też przekonywał, mówiąc dalej: przyjdzie czas, że my dziś internowani i uwięzieni odzyskamy wolność, aby z oddaniem, rzetelną pracą i modlitwą służyć Bogu i Ojczyźnie, po to, aby uczynić Polskę wielką. Dobrze, że tego świadectwa wiary chrześcijańskiej i patriotyzmu nie zapominały do dziś. Ono jest ciągle ważne i aktualne i wymaga podjęcia przez innych, może przez następne pokolenia, dla których stan wojenny jest już tylko historią. Życzmy sobie, ale i módlmy się gorąco w czasie tej najświętszej ofiary, aby ideały solidarności mogły być w pełni zrealizowane, a poświęcenie ludzi oddanych tym pięknym wartościom nie zostało zapomniane, ale było uszanowane w każdym miejscu i czasie.